Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Jarosława Haszka zatytułowanej Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Przełożył Paweł Hulka-Laskowski. Czyta Leszek Filipowicz. Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Tom pierwszy. Szwejk na tyłach. Wstęp. Wielkie czasy wymagają wielkich ludzi. Istnieją bohaterowie nieznani, skromni, bez sławy i historii Napoleona. Analiza ich charakteru zaćmiłaby jednak sławą nawet Aleksandra Macedońskiego. Dzisiaj na ulicach praskich możecie spotkać steranego życiem człowieka, który sam nawet nie wie, jakie znaczenie ma w historii nowych wielkich czasów. Idzie sobie skromnie swoją drogą, nikomu się nie naprzykrza i jemu też nie naprzykrzają się dziennikarze, którzy domagaliby się od niego wywiadu. Gdybyście go zapytali, jak się nazywa, odpowiedziałby wam skromniutko i prosto: jestem Szwejk. Otóż ten cichy, skromny człowiek jest naprawdę tym starym, poczciwym wojakiem Szwejkiem, mężnym i statecznym, który niegdyś, za czasów Austrii, był na ustach wszystkich obywateli Królestwa Czeskiego, a którego sława nie zagaśnie nawet w Republice. Bardzo kocham zacnego wojaka Szwejka i opisując jego losy czasu wojny światowej, mam nadzieję, że wy wszyscy będziecie sympatyzowali z tym skromnym, nieznanym bohaterem. On nie podpalił świątyni bogini w Efezie, jak to uczynił ten cymbał Herostrates, aby się dostać do gazet i do czytanek szkolnych. To wiele. Autor. Rozdział pierwszy. Jak dobry wojak Szwejk wkroczył na widownię wojny światowej. A to nam zabili Ferdynanda, rzekła posługaczka do pana Szwejka, który opuściwszy przed laty służbę w wojsku, gdy ostatecznie przez lekarską komisję wojskową uznany został za idiotę, utrzymywał się z handlu psami, pokracznymi, nierasowymi kundlami, których rodowody fałszował. Prócz tego zajęcia dotknięty był reumatyzmem i właśnie nacierał sobie kolana opodeldokiem. — Którego Ferdynanda, pani Millerowo? — zapytał Szwejk, nie przestając masować kolan. — Ja znam dwóch Ferdynandów. Jeden jest posługaczem u drogisty Pruszy i przez pomyłkę wypił tam razu pewnego jakieś smarowanie na porost włosów, a potem znam jeszcze Ferdynanda Kokoszkę, tego, co zbiera psiegówienka. Obu nie ma co żałować.
— Ależ proszę pana, pana arcyksięcia Ferdynanda, tego z Konopisztu, tego tłustego, pobożnego.
— Jezus Maria! — zawołał Szwejk. — A to dobre. A gdzie też się to panu arcyksięciu przytrafiło?
— Kropnęli go w Sarajewie, proszę pana.
— Z rewolweru, wie pan. Jechał tam ze swoją arcyksiężną w automobilu. — Patrzcie państwo, moja pani Millerowo, w automobilu. Juścić. Taki pan może sobie na to pozwolić i nawet nie pomyśli, jak taka jazda automobilem może się skończyć nieszczęśliwie. I jeszcze do tego w Sarajewie. To jest w Bośni, pani Millerowo. To na pewno zrobili Turcy. Nie trza im było tej Bośni i Hercegowiny zabierać. Tak, to tak, pani Millerowo. Więc pan, arcyksiąże, już na sądzie boskim. Długo też się męczył?
Pan arcyksiąże był od razu trup, proszę pana. Sam pan wie, że z rewolwerem nie masz pasów. Niedawno temu w naszej dzielnicy w Nuslach też się jeden bawił rewolwerem i powystrzelał całą rodzinę, a nawet stróża, który poszedł zobaczyć, kto też tam strzela na trzecim piętrze.
Niektóry rewolwer, pani Millerowo, nie wystrzeli, choćby się człek skręcił. Takich systemów jest dużo. Ale na pana arcyksięcia kupili sobie z pewnością taki z tych lepszych.
No i założyłbym się z panią, pani Millerowo, że ten człowiek, co mu to zrobił, był odświętnie ubrany. Miarkuje pani sama, że strzelanie do arcyksięcia to robota bardzo trudna. To nie to samo, jak kłusownik strzela do gajowego. Tutaj chodzi o to, jak się do niego dobrać. Na takiego pana nie można się wybierać w jakichś szmatach. Musisz, bratku, iść w cylindrze, żeby cię przedtem nie capnął policjant.
Podobno więcej ich tam było, proszę pana.
Masz się wiedzieć, pani Millerowo, rzekł Szwajk, kończąc nacieranie kolana. Jakby pani chciała zastrzelić arcyksięcia albo pana cesarza, to by się pani na pewno z kimś naradziła. Co głowa, to rozum. Ten doradzi to, tamten owo i w ten sposób zbożne dzieło się powiedzie, jak o tym śpiewamy w naszym hymnie państwowym. Główna rzecz — obliczyć sobie dokładnie, kiedy taki pan będzie przechodził. Tak samo jak ten pan Lukeni, jeśli pani jeszcze pamięta, co to poszedł z naszą nieboszczką Elżbietą na spacer i przekłuł ją pilnikiem. I wiesz tu komu? Od tego czasu żadna cesarzowa nie wychodzi na spacery. A to samo czeka jeszcze wiele osób. Zobaczy pani Millerowa, że się jeszcze dobiorą i do cara, i do carowej, a nie daj Boże i do naszego pana cesarza, kiedy tak obcesowo wzięli się do jego stryjaszka. Nasz starszy pan ma sporo nieprzyjaciół, jeszcze więcej niż ten Ferdynand. Niedawno temu mówił jeden pan w piwiarni, że nastanie taki czas, że cesarze będą padali jeden po drugim i że nawet sam pan prokurator nic im nie poradzi. A potem nie miał czym zapłacić i gospodarz musiał go kazać aresztować. A ten go trzask w pysk, a policjanta dwa razy. Odwieźli go potem w Plecionce, żeby wytrzeźwiał. Tak, tak, pani Millerowo, takie to czasy. Ano, dla Austrii znowu strata to niemała. Jakem służył w wojsku, to jeden piechur zastrzelił tam kapitana. Nabił flintę i wlazł do kancelarii. Powiedzieli mu tam, żeby sobie poszedł, bo w kancelarii nie jego miejsce, a on wciąż swoje, że musi się rozmówić z panem kapitanem. Kapitan przyszedł i zaraz mu wlepił koszarniaka, a ten wziął karabin i kropnął go prosto w serce. Kula przeleciała panu kapitanowi przez plecy i jeszcze narobiła szkody w kancelarii. Rozbiła butelkę z atramentem, a ten atrament rozlał się po urzędowych aktach.
A co się stało z tym żołnierzem? Zapytała po chwili pani Millerowa, gdy Szwajk się ubierał.
Powiesił się na szelkach, rzekł Szwajk, czyszcząc melonik. A te szelki nie były jego własnością. Musiał je sobie pożyczyć od strażnika, że niby to mu opadały spodnie. A co? Miał może czekać, aż go rozstrzelają? Nie trudno zmiarkować, moja pani Millerowo, że w takich razach człowiekowi się we łbie mąci. Strażnika za to zdegradowali i dali mu 6 miesięcy. Ale nie siedział. Uciekł do Szwajcarii i dzisiaj jest tam ponoć kaznodzieją jakiegoś kościoła. Mało dziś dobrych ludzi, pani Millerowo. A wyobrażam sobie, że i pan arcyksiąże Ferdynand w mieście Sarajewie też się grubo zawiódł na tym człowieku, co do niego strzelił. Widział jakiegoś pana i pomyślał sobie, jakiś porządny człowiek, kiedy wiwatuje na moją cześć. A tymczasem ten pan trach do niego. Kropnął go raz czy parę razy?
W gazetach piszą, proszę pana, że pan arcyksiąże był podziurawiony jak sito. Wystrzelił do niego wszystkie naboje.
To idzie bardzo szybko, pani Millerowo. Strasznie szybko. Ja bym sobie na coś takiego kupił Browning. Wygląda to jak cacko, ale tym cackiem można przez 2 minuty powystrzelać 20 arcyksiążąt, chudych albo tłustych. Chociaż między nami mówiąc, pani Millerowo, do tłustego arcyksięcia trafić daleko łatwiej niż do chudego. Pamięta pani, jak to wtedy w Portugalii ustrzelili sobie tego swego króla? Też był taki tłusty. Wiadomo, że król nie będzie chudeusz. Teraz idę do gospody pod kielichem, a jakby tu ktoś przyszedł, po tego ratlerka, com za niego wziął zaliczkę, to trzeba powiedzieć, że mam go w swojej psiarni na prowincji, że mu niedawno przyciąłem uszy i że teraz nie można go przewozić, póki mu się uszy nie zagoją, żeby mu się nie zaziębiły. Klucz pani zostawi u stróżki.
W gospodzie pod kielichem siedział tylko jeden gość. Był to wywiadowca Brett Schneider, będący na służbie policji państwowej. Gospodarz Paliwec zmywał podstawki, a Brett Schneider daremnie usiłował wyciągnąć go na poważną rozmowę. Paliwec był znany grubianin i co drugie jego słowo było dupa albo gówno, ale jednocześnie był oczytany i zalecał każdemu, aby sobie przeczytał, co o tym drugim przedmiocie napisał Victor Hugo, przytaczając ostatnią odpowiedź napoleońskiej Starej Gwardii, daną Anglikom w bitwie pod Waterloo.
Ładne mamy lato,
rozpoczął Brett Schneider swoją poważną rozmowę.
Wszystko to gówno warte,
odpowiedział Paliwec, układając podstawki w kredensie.
A to nam naważyli piwa w tym Sarajewie,
ozwał się Brett Schneider, tracąc nadzieję.
W jakim Sarajewie?
Zapytał Paliwec.
W Nuselskiej winiarni? Tam się co dzień za łby wodzą, wiadomo, przed mieście.
W bośniackim Sarajewie, panie gospodarzu, zastrzelili tam pana arcyksięcia Ferdynanda.
Co pan na to powie? Ja się do takich rzeczy nie mieszam, z tym niech mnie każdy pocałuje w dupę.
Grzecznie odpowiedział Paliwec, zapalając fajkę.
Do takich rzeczy mieszać się nie warto, bo można grubo oberwać. Mam swój handelek i tyle. Gdy ktoś przychodzi i każe sobie podać piwa, to mu podam. Ale jakieś tam Sarajewy, polityka albo nieboszczyk, pan arcyksiąże, to nie dla nas. Bo można się dostać za kraty na pankrac.
Brett Schneider zamilkł i pełen rozczarowania rozglądał się po pustym szynku.
Tutaj wisiał niegdyś obraz najjaśniejszego pana?
Ozwał się znów po chwili.
Akurat tam? Gdzie teraz wisi lustro?
A tak, ma pan rację,
odpowiedział Paliwec.
Wisiał tam, ale obstrywały go muchy, więc zaniosłem go na strych. Wiadomo, jak to bywa. Jeszcze by kto zrobił głupią uwagę i miałby człowiek kram. Potrzebne mi to.
Ale w tym Sarajewie stała się rzecz paskudna, prawda, panie gospodarzu?
Na to pozornie proste, ale podstępne pytanie odpowiedział Paliwec niezwykle ostrożnie.
O tej porze bywa w Bośni i Hercegowinie strasznie gorąco. Jakem tam służył w wojsku, to naszemu oberleutnantowi musieli na głowę lód przykładać.
W jakim pułku służył pan, panie gospodarzu?
Takie głupstwa nie trzymają mi się w głowie. Nigdy się takimi bzdurami nie zajmowałem i nigdy mnie nic takiego nie obchodziło,
odpowiedział Paliwec.
Ciekawość, pierwszy stopień do piekła.
Wywiadowca Brett Schneider zamilkł ostatecznie, a jego ponura twarz pojaśniała dopiero wówczas, gdy do gospody wszedł Szwejk, który kazał sobie podać ciemne piwo, dodając znacząco.
Bo w Wiedniu też dziś mają żałobę.
W oczach Brett Schneidera błysnęła nadzieja. Dorzucił rzeczowo.
Na zamku w Konopiszcie jest 10 czarnych chorągwi.
A powinno być 12.
Rzekł Szwajk, popiwszy piwa.
— Dlaczego sądzi pan, że 12? — zapytał Brett Schneider.
— Żeby był równy rachunek, akurat tuzin. Łatwiej to zliczyć, no i na tuziny wszystko jest tańsze — odpowiedział Szwajk.
Zapanowała cisza, którą Szwajk przerwał westchnieniem.
— A, więc już biedak ziemię gryzie, panie świeć nad jego duszą. Nie doczekał się nawet cesarzowania. Jak byłem w wojsku, to jeden generał spadł z konia i zabił się na dobre. Chcieli go podnieść i wsadzić na konia, a tu patrzą, zupełnie martwy. A też miał dostać awans na feldmarszałka. Stało się to przy przeglądzie wojska. Wszystkie te przeglądy nigdy nie wychodziły na dobre. W Sarajewie też był jakiś przegląd. Pamiętam, że pewnego razu brakowało mi przy takim przeglądzie 20 guzików przy mundurze i że mnie za to wsadzili na 2 tygodnie do pojedynki, a przez 2 dni leżałem jak ten łazarz w kij związany. Ale w wojsku dyscyplina musi być.
bo inaczej nikt by sobie z niczego nic nie robił. Nasz oberlejtnant Makowec mawiał nam nieraz: dyscyplina musi być, wy łby zakute, bo bez niej to byście łazili po drzewach jak te małpy. Ale wojsko zrobi z was ludzi, wy trąby powietrzne. A czy nie miał racji? Przedstawmy sobie park, na przykład na placu Karola, a na każdym drzewie taki żołnierz bez dyscypliny. Tego się zawsze najbardziej obawiałem.
W Sarajewie w całej tej sprawie maczali palce Serbowie, nawiązywał pan Bretschneider.
Myli się pan, odpowiedział Szwejk. To zrobili Turcy przez tę Bośnię i Hercegowinę.
I Szwejk rozwinął swoje poglądy na międzynarodową politykę Austrii na Bałkanach. Turcy przegrali wojnę w roku 1912 z Serbią, Bułgarią i Grecją. Chcieli, żeby ich Austria poratowała, a gdy Austria nie chciała, zastrzelili Ferdynanda.
Lubisz Turków?
Zwrócił się Szwejk do gospodarza paliwca.
Lubisz tych psów pogańskich? Prawda, że nie lubisz?
Każdy gość jest dobry, odpowiedział paliwiec.
Niech sobie będzie i Turek. Dla nas, kupców, polityka nie ma znaczenia. Zapłać za piwo, siedź sobie w knajpie i wygaduj, co ci ślina na język przyniesie. To moja zasada.
Czy to zrobił temu naszemu Ferdynandowi Serb czy Turek, katolik czy mahometanin, anarchista czy młodoczech, mnie wszystko jedno.
Dobrze, panie gospodarzu, ozwał się Bretschneider, który znowu stracił nadzieję, czy uda się przyłapać jednego z tych dwóch na jakimś słowie. Ale zgadza się pan chyba, że to wielka strata dla Austrii.
Zamiast gospodarza odpowiedział Szwejk.
Strata, bo strata! Przeczyć temu nie można. Okropna strata! Ferdynanda nie może zastąpić pierwszy lepszy cymbał. Tylko szkoda, że nie był jeszcze tłuściejszy.
Niby dlaczego? Ożywił się Bretschneider.
Niby dlaczego? Odpowiedział spokojnie Szwejk. Niby dlatego, że jakby był jeszcze tłuściejszy, to byłby go trafił szlak już dawniej, kiedy w Konopiszcie gonił babiny zbierające w jego lesie chrust i grzyby i nie potrzebowałby umierać taką nieprzystojną śmiercią. W głowie się człowiekowi nie mieści. Stryjaszek najjaśniejszego pana, a siaki taki go zastrzelił. Przecież to wstyd, bo w gazetach o tym pełno. U nas, w Budziejowicach, przed paru laty, w czasie jednej małej sprzeczki na targu bydlęcym, przebili niejakiego Brzecisława Ludwika, handlarza bydła. Ten kupiec miał syna Bogusława i gdziekolwiek ten syn przyszedł ze świniami na sprzedaż, nikt od niego nie chciał nic kupić, a każdy mawiał: to syn tego przebitego, to musi być też łotr nie zgorszy. Musiał w Krumlowie skoczyć z mostu do Wełtawy, musieli go wyciągnąć, musieli go cucić, musieli z niego wodę pompować, a on im musiał umrzeć w objęciach lekarza, akurat wtedy, gdy ten mu coś zastrzykiwał pod skórę.
— Skąd pan bierze takie dziwne porównania? — rzekł Bretschneider z naciskiem.
— Mówi pan najpierw o Ferdynandzie, a potem o handlarzu bydła?
— Znikąd nie biorę żadnych porównań — bronił się Szwejk. — Niech mnie Bóg broni, żebym ja miał kogoś do kogoś porównywać. Pan gospodarz mnie zna. — No, powiedz sam,
że nigdy nikogo do nikogo nie przyrównywałem.
Tylko że nie chciałbym być w skórze tej wdowy po arcyksięciu. Co ona teraz zrobi? Dzieci, sieroty, dobra na Konopiszcie bez pana.
A wydawać się znowu za jakiegoś nowego arcyksięcia? Co by z tego miała?
Pojechałaby z nim znowu do Sarajewa i zostałaby wdową po raz drugi.
We Zliwiu, koło Hlubokiej, był przed laty Gajowy, a miał takie obrzydliwe nazwisko Kurdupel. Kłusownicy go zastrzelili, a została po nim wdowa z dwojgiem dzieci i po roku wyszła znowu za gajowego Pepika Szeftowiaka z Mydlowarów. I tego zastrzelili także. Wyszła za mąż po raz trzeci i znowu za gajowego, mówiąc sobie, do trzech razy sztuka. Jeśli i to się nie uda, to już nie wiem, co zrobię. Rzecz prosta, że i tego zastrzelili,
Ona tymczasem miała z tymi Gajowymi już 6 dzieci. Była nawet w kancelarii księcia pana w Chlubokiej i skarżyła się na swoje utrapienie z tymi Gajowymi. Więc jej nastręczyli dozorce stawów Jaresza z podrażickiej baszty i, powiedzcie państwo, utopili jej chłopa przy połowie ryb, a miała z nim 2 dzieci. Potem wydała się za trzewiciela nierogacizny z Wodnian, a ten pewnej nocy trzepnął ją siekierą i dobrowolnie poszedł się oskarżyć. Gdy go potem z wyroku sądu okręgowego w Pisku wieszali, ugryzł księdza w nos, powiedział, że niczego nie żałuje, a do tego powiedział jeszcze coś bardzo brzydkiego o najjaśniejszym panu.
— A nie wie pan czasem, co takiego powiedział? — zapytał Bretschneider głosem pełnym nadziei.
— Tego powiedzieć panu nie mogę, bo nikt się tego nie odważy powtórzyć.
Ale było to podobno coś tak okropnego, że pewien radca sądowy, który był przy tym, oszalał od tego. Jeszcze dzisiaj trzymany jest w izolacji, żeby się nie wydało.
Nie była to zwyczajna obraza najjaśniejszego pana,
jakiej się ludzie dopuszczają po pijanemu.
A jakiej obrazy najjaśniejszego pana dopuszczają się ludzie po pijanemu? Zapytał Bretschneider.
Proszę was, panowie, mówcie o innych sprawach, ozwał się Paliwec. Wiecie dobrze, że takich rzeczy nie lubię. Słówko z pyska wyleci, a potem bieda.
Jakiej obrazy najjaśniejszego pana dopuszczają się ludzie po pijanemu?
Powtórzył Szwejk.
Rozmaicie bywa. Upij się pan, każ sobie zagrać austriacki hymn, a zobaczysz, co będziesz mówił. Wymyśli pan sobie tyle różnych rzeczy o panu cesarzu, że gdyby choć połowa z tego była prawdą, to miałby biedak wstydu na całe życie. Ale ten starszy pan naprawdę nie zasługuje na takie traktowanie.
Weź pan na przykład taką rzecz. Syna Rudolfa stracił w młodocianym wieku w pełnej sile męskiej. Małżonkę Elżbietę mu przebili pilnikiem. Potem zginął mu Jan Orth. Brata jego, cesarza meksykańskiego, zastrzelili w jakiejś twierdzy, przy jakimś murze, a teraz na stare lata zastrzelili mu stryjaszka. I raptem schla się jakiś pijanica i zacznie na niego wygadywać. Przecież takie rzeczy działają na nerwy. Gdyby się dzisiaj miało coś zdarzyć, to z dobrej woli pójdę i będę służył panu cesarzowi do ostatka sił.
Szwajk napił się dokumentnie i ciągnął dalej.
Myślisz pan może, że najjaśniejszy pan puści to płazem? Nie znasz go pan w takim razie. Wojna z Turkami musi być. Zabiliście mi stryjaszka? To ja was też przez pysk zdzielę. Wojna jest pewna. Serbia i Rosja dopomogą nam w tej wojnie.
Ej, będzie rzeź aż miła.
W tym proroczym natchnieniu Szwejk był piękny. Jego dobroduszna twarz, uśmiechnięta jak księżyc w pełni, promieniała zapałem. Wszystko wydawało mu się bardzo jasne.
Może się zdarzyć, wywodził dalej, mówiąc o przyszłości Austrii, że w razie wojny z Turcją napadną na nas Niemcy, bo Niemcy i Turcy trzymają z sobą. To takie dranie, że drugich takich nie ma na świecie. Ale możemy się sprzymierzyć z Francją, która od roku 71 krzywo patrzy na Niemca. I damy sobie radę. Wojna będzie. Więcej nie powiem.
Bretschneider wstał i rzekł uroczyście. Więcej pan mówić nie potrzebuje. Niech pan wyjdzie ze mną do sieni, to panu coś powiem. Szwajk wyszedł za wywiadowcą do sieni, gdzie go oczekiwała mała niespodzianka, gdy jego kompan od stolika pokazał mu orzełka i rzekł, że go aresztuje i że natychmiast zaprowadzi go do dyrekcji policji. Szwajk starał się wytłumaczyć i wywodził, że ten pan się zapewne myli, bo on jest całkiem niewinny.
Jako że nie wymówił ani jednego słowa, które mogłoby kogokolwiek obrazić.
Bretschneider oświadczył jednak,
iż Szwajk faktycznie dopuścił się kilku czynów karalnych, pośród których pewną rolę gra także zbrodnia zdrady stanu. Potem powrócili do gospody i Szwajk rzekł do paliwca. — Mam 5 piw i 1 rogalik z parówkami. Teraz daj mi jeszcze 1 śliwowicę, bo już muszę iść, jako że jestem aresztowany. Brett Schneider pokazał paliwcowi orzełka, przez chwilę spoglądał na niego, a potem zapytał. — Czy pan żonaty?
— Żonaty?
— A czy pańska małżonka może prowadzić interes w czasie pańskiej nieobecności?
— Może.
— A więc wszystko w porządku, panie gospodarzu — wesoło rzekł Brett Schneider. — Zawoła pan swą żonę, przekaże jej wszystko, a wieczorem przyjdziemy po pana. — Nie przejmuj się tym — pocieszał go Szwajk. — Mnie zabierają tylko z powodu zdrady stanu.
— Ale za co mnie? — jadał paliwec. — Ja byłem taki ostrożny.
Brett Schneider uśmiechnął się i rzekł zwycięsko. — Za to, że pan powiedział, że muchy srały na najjaśniejszego pana.
— Już tam panu najjaśniejszego pana z głowy wybiją.
Szwajk opuścił gospodę pod kielichem w towarzystwie wywiadowcy. Gdy wyszli na ulicę, zapytał go, nie przestając spoglądać z dobrotliwym uśmiechem na jego twarz.
— Czy każe mi pan zejść z trotuaru?
— Dlaczego?
— Sądzę, że jako aresztowany nie mam prawa chodzić po trotuarze.
Kiedy wchodzili do bramy dyrekcji policji, rzekł Szwajk.
— Tak mile zleciał nam czas. Czy często bywa pan pod kielichem?
Podczas gdy Szwajka prowadzono do kancelarii, w której przyjmowano aresztantów, paliwec przekazywał gospodę pod kielichem swojej płaczącej żonie, pocieszając ją na swój sposób. — Nie płacz, nie rycz. Co mi mogą zrobić za zasrany obraz najjaśniejszego pana? W taki to sposób dobry wojak Szwajk wkroczył na widownię wojny światowej po swojemu mile i ujmująco. Historyków zainteresuje niezawodnie to, iż przewidywał daleką przyszłość. Jeśli sytuacja rozwinęła się potem nieco inaczej niż on malował ją pod kielichem, musimy wziąć pod uwagę fakt, że brak mu było gruntownego wykształcenia dyplomatycznego. Rozdział 2.
Dobry wojak Szwajk w dyrekcji policji.
Zamach w Sarajewie zapełnił dyrekcję policji licznymi ofiarami. Przyprowadzali tu jednego po drugim, a stary inspektor w kancelarii powtarzał głosem dobrodusznego człowieka. Źle wyjdziecie na tym, Ferdynandzie. Gdy Szwajka zamknięto w jednej z licznych cel na pierwszym piętrze, znalazł tam towarzystwo 6 osób. 5 aresztantów siedziało przy stole, a w rogu, na pryczy, jakby stroniąc od reszty, siedział mężczyzna w średnim wieku. Szwajk zaczął rozpytywać jednego po drugim, za co zostali aresztowani. Od tych 5, którzy siedzieli przy stole, otrzymał niejako jednobrzmiącą odpowiedź. Za Sarajewo, za Ferdynanda, za zamordowanie pana arcyksięcia, przez Ferdynanda, za to, że pana arcyksięcia zastrzelili w Sarajewie. 6, który stronił od tych 5, rzekł, że nie chce mieć z nimi nic wspólnego, żeby na niego nie padło jakieś podejrzenie, bo on został aresztowany jedynie za usiłowanie popełnienia morderstwa rabunkowego na pewnym gospodarzu z Holic. Szwajk przyłączył się do towarzystwa spiskowców siedzących przy stole, którzy już po raz 10 opowiadali sobie, w jaki sposób się tutaj dostali. Wszyscy, oprócz jednego, zostali aresztowani bądź w gospodzie, bądź w winiarni albo w kawiarni. Wyjątkiem był niezwykle otyły pan w okularach z oczyma zapłakanymi, którego aresztowano we własnym mieszkaniu. Ten na 2 dni przed zamachem w Sarajewie w gospodzie u Brejszki płacił za 2 serbskich studentów Politechniki, a prócz tego widziano go pijanego w ich towarzystwie w Montmartrze przy ulicy Łańcuchowej, gdzie, jak to potwierdził w protokole własnym podpisem, także za nich płacił. Widział go tam wywiadowca Brixi. Na wszystkie pytania podczas śledztwa wstępnego kwilił stereotypowo. Ja mam handel papierem. Na co otrzymywał podobnie stereotypową odpowiedź. To pana nie tłumaczy. Pan małego wzrostu, którego spotkała ta przygoda w winiarni, był profesorem historii i wykładał właścicielowi winiarni dzieje różnych zamachów. Aresztowany został w chwili, kiedy kończył psychologiczną analizę zjawiska tymi słowy. Idea zamachu jest tak prosta jak jajko Kolumba.
I taka jasna jak to, że pan się dostanie na Pankrac, uzupełnił jego zdanie komisarz policji przy badaniu.
Trzeci spiskowiec był prezesem dobroczynnego stowarzyszenia Dobromil w Chodkowiczkach. Tego dnia, w którym dokonano zamachu, Dobromil urządzał zabawę ogrodową połączoną z koncertem. Wachmistrz żandarmerii przybył do ogrodu i wezwał uczestników, żeby się rozeszli, bo Austria ma żałobę, na co prezes Dobromila odpowiedział dobrodusznie.
Zaczekaj pan chwileczkę, niech dograją Hej Słowianie!
Teraz siedział w areszcie z głową spuszczoną i narzekał.
W sierpniu mamy nowe wybory zarządu. Jeśli do tego czasu nie będę w domu, to się może zdarzyć, że mnie nie wybiorą. Już po raz dziesiąty jestem prezesem. Ja tego wstydu nie przeżyję.
W osobliwy sposób poigrał sobie nieboszczyk Ferdynand z czwartym aresztantem, mężem czystego charakteru i nienagannej przeszłości. Przez całe dwa dni uchylał się on od jakiejkolwiek rozmowy o Ferdynandzie, aż wieczorem w kawiarni przy Mariaszu, zabijając żołędnego króla atutową siódemką dzwonkową, rzekł: siedem dzwonków jak siedem kul w Sarajewie. Piąty z aresztowanych, jak się sam wyraził, siedział za morderstwo popełnione na arcyksięciu w Sarajewie. Jeszcze teraz miał włosy i wąsy zjeżone z przerażenia, także głowa jego przypominała Pinchera. W restauracji, w której go aresztowano, nie odezwał się ani słowem. Ba! Nawet nie czytał gazet o zabiciu Ferdynanda i siedział przy stole zupełnie sam, gdy wtem podszedł do niego jakiś pan, usiadł naprzeciw i rzekł z pośpiechem.
— Czytał pan o tym?
— Nie czytałem.
— Wie pan o tym?
— Nie wiem.
— A wie pan, o co chodzi?
— Nie wiem, bo mnie to nie interesuje.
— A jednak powinno to pana interesować.
— Nie wiem. Co by mnie miało interesować? Wypalę cygaro, wypiję parę kufli, zjem kolację i dość. Gazet nie czytam. Gazety kłamią. Po co się denerwować?
Więc pana nie interesuje nawet to morderstwo w Sarajewie?
Mnie w ogóle żadne morderstwo nie interesuje. Czy w Pradze, czy w Wiedniu, czy w Sarajewie, czy w Londynie.
Od tego są urzędy, sądy i policja. Jeśli gdzieś kiedyś kogo zabiją, to dobrze mu tak. Po co jest bałwan i taki nieostrożny, że się da zabić? Były to jego ostatnie słowa w tej rozmowie. Od tej chwili powtarzał głośno w pięciominutowych pauzach te słowa.
Ja jestem niewinny. Ja jestem niewinny.
Słowa te wykrzykiwał i w bramie dyrekcji policji. Słowa te będzie powtarzał i przy przewożeniu go do sądu karnego w Pradze. I z tymi słowy wkroczy do swej celi więziennej.
Gdy Szwejk wysłuchał wszystkich tych straszliwych opowieści spiskowych, uznał za właściwe pouczyć spiskowców o całkowitej beznadziejności ich sytuacji.
— Oj, źle z nami wszystkimi! — zaczął swoje słowa pociechy. — Nie jest to prawda.
— Jak mówicie, że wam czy nam wszystkiego nie może stać się nic złego? — Od czego mamy policję? Jak nie od tego, żeby nas karała za nasze gadulstwo?
Jeśli nastały takie niebezpieczne czasy, że strzelają do arcyksiążąt,
to nikt nie powinien się dziwić, że go przyprowadzą do dyrekcji policji. To wszystko robi się dla pompy, żeby Ferdynand miał reklamę przed swoim pogrzebem. Im więcej nas tu będzie, tym lepiej dla nas, bo nam będzie weselej. Kiedym służył w wojsku, to nieraz pół kompanii siedziało w pace. A ilu to niewinnych ludzi zostało skazanych i nie tylko w wojsku, ale i przez inne sądy. No, pamiętam, że raz jedna kobieta została skazana za to, że udusiła swoje nowonarodzone bliźnięta. Chociaż przysięgała, że nie mogła udusić bliźniąt, bo urodziła się jej tylko jedna dziewczynka, którą udało się udusić całkiem bez bólu. To jednak skazana została za podwójne morderstwo.
Albo na przykład ten niewinny cygan w Zabiechlicach, co się włamał do sklepiku w noc Bożego Narodzenia. Przysięgał, że chciał się tylko ogrzać. I nic mu to nie pomogło. Jak tylko sąd weźmie coś w swoje ręce, to już klapa. Widocznie tak już musi być. Być może, że wszyscy ludzie nie są takimi draniami, jak o nich należy przypuszczać. Ale w jaki sposób odróżnisz dzisiaj człowieka dobrego od gałgana? Osobliwie teraz, w takich poważnych czasach, gdy zakatrupili tego Ferdynanda? Tam u nas, kiedym służył w wojsku w Budziejowicach, zastrzelili w lesie za placem ćwiczeń psa pana kapitana. Kiedy się o tym kapitan dowiedział, zwołał nas wszystkich, kazał nam stanąć w szeregu i powiada, żeby co dziesiąty wystąpił. Rzecz prosta, że i ja byłem dziesiąty i tak, staliśmy habacht, nawet nie mrugnąwszy. Kapitan chodzi sobie koło nas i powiada, wy psu braty, podlecy, świntuchy, hieny centkowane, tak bym wam z przyjemnością wlepił pojedynkę za tego psa, posiekałbym was na makaron, porozstrzeliwał i zrobił karpia na niebiesko. Żebyście wiedzieli, że się z wami nie będę bawił, daję wam wszystkim 2 tygodnie koszarniaka. Widzicie, panowie, wtedy chodziło tylko o pieska, a teraz chodzi przecież o pana arcyksięcia. I dlatego trzeba wszystkim napędzić strachu, żeby żałoba była, jak się patrzy. Ja jestem niewinny, ja jestem niewinny. Powtarzał człowiek o zjeżonych włosach. Chrystus Pan też był niewinny, rzekł Szwajk. I też go ukrzyżowali. Nigdy nikomu nie zależało na jakimś tam niewinnym człowieku. Maul halten und weiter dienen, jak nam mawiali w wojsku, to najlepsze i najpiękniejsze. Szwajk wyciągnął się na pryczy i usnął snem sprawiedliwego. Tymczasem przybyło 2 nowych aresztantów. Jeden z nich był bośniakiem. Chodził po celi, zgrzytał zębami i co drugie jego słowo brzmiało — jebem ti duszu. Męczyła go myśl, że w dyrekcji policji zginie mu jego koszyk. Drugim gościem był Paliwec, właściciel gospody, który zauważywszy swego znajomego, Szwajka, zbudził go i głosem pełnym tragizmu zawołał — a więc i ja tu jestem. Szwajk uścisnął mu serdecznie rękę i rzekł. Cieszę się szczerze. Wiedziałem, że ten pan dotrzyma słowa, gdy zapewniał, że wieczorem po pana przyjdą. Taka punktualność to dobra rzecz. Paliwec zauważył wszakże, że taka punktualność gówno warta i po cichu spytał Szwajka, czy ci inni aresztanci nie są aby złodziejaszkami, bo to mogłoby mu zaszkodzić jako właścicielowi gospody. Szwajk objaśnił go, że wszyscy oprócz jednego pana, który dostał się tu za usiłowanie popełnienia morderstwa rabunkowego na osobie gospodarza z Holic, należą do ich towarzystwa i siedzą przez pana arcyksięcia. Paliwec obraził się i rzekł, że nie został aresztowany dla jakiegoś głupiego arcyksięcia, ale z powodu samego najjaśniejszego pana. Ponieważ reszta towarzystwa zaczęła się tym interesować, opowiedział, jak to muchy zanieczyściły mu obraz cesarza. Zapaskudziły mi go bestie, kończył opowiadanie swej przygody, a mnie zaprowadziły do kryminału. Ale ja tego tym muchom nie daruję, odgrażał się. Szwajk udał się znowu na spoczynek, ale nie spał długo, bo przyszli po niego, aby go zaprowadzić na śledztwo. Idąc schodami na przesłuchanie do 3. wydziału, Szwajk dźwigał swój krzyż na szczyt Golgoty, nie zdając sobie sprawy z własnego męczeństwa. Zauważywszy napis, że pluć na korytarzach nie wolno, poprosił strażnika, aby mu pozwolił splunąć do spluwaczki i promieniejąc wielkością swojej prostoty, wkroczył do kancelarii ze słowami. — Dobry wieczór, szanownym panom, wszystkim razem! Zamiast odpowiedzi ktoś szturchnął go pod żebro i popchnął do stołu, za którym siedział pan o wyniosłym i urzędowym obliczu, o rysach twarzy pełnych zwierzęcego okrucieństwa, jakby właśnie wypadł z książki Lombrosa
zbrodniarz urodzony. Krwiożerczo spojrzał na Szwajka i rzekł: — Nie udawaj pan takiego idioty.
— Bardzo mi przykro — odpowiedział Szwajk z wielką powagą — ale w wojsku byłem poddany superarbitracji z powodu idiotyzmu i urzędowo zostałem przez nadzwyczajną komisję lekarską uznany za idiotę. Ja jestem idiota z urzędu.
Pan o zbrodniczym wyglądzie zazgrzytał zębami. To, o co jesteś pan oskarżony i czegoś się pan dopuścił, świadczy, że masz wszystkie klepki w porządku. I wymienił Szwajkowi długi szereg różnych zbrodni, poczynając od zdrady stanu, a kończąc na obrazie jego cesarskiej mości i członków domu cesarskiego. Pośród tych przestępstw wyróżniała się pochwała morderstwa arcyksięcia Ferdynanda, stąd zaś wywodziła się nowa gałąź przestępstw, wśród których najpełniej jaśniała zbrodnia podburzania do nieposłuszeństwa władzom, ponieważ wszystko to stało się w lokalu publicznym.
— Co pan na to?
— zwycięsko zapytał pan o rysach znamionujących wielkie okrucieństwo.
— Ano, sporo się tego nazbierało — odpowiedział naiwnie Szwajk. — Co za dużo, to niezdrowo.
— No, widzi pan, sam się pan przyznaje.
— Ja się przyznaję do wszystkiego, proszę pana. Dyscyplina musi być. Bez dyscypliny ładnie byśmy wyglądali. Jeszcze kiedym służył w wojsku...
— Stul pan gębę!
— wrzasnął radca policji na Szwajka.
— I mów pan tylko to, o co się pytam. Rozumie pan?
— Jakże bym nie miał rozumieć? — rzekł Szwajk. — Posłusznie melduję, że rozumiem i że we wszystkim, co pan raczy do mnie mówić, potrafię się orientować.
— Z kim pan utrzymuje stosunki?
— Ze swoją posługaczką, proszę pana.
— A w miejscowych kołach politycznych nie ma pan znajomych?
— Mam, proszę pana. Kupuję sobie południowe wydanie gazety Narodni Polityka, tej, jak się to mówi, suki.
— Precz!
— wrzasnął na Szwajka pan o zwierzęcym wyrazie twarzy.
Gdy Szwajka wyprowadzano z kancelarii, rzekł — Dobrej nocy, wielmożny panie!
Powróciwszy do izby aresztanckiej, oznajmił Szwajk obecnym, że takie przesłuchanie to nie zgorsza frajda.
— Trochę tam pokrzyczą, a w końcu człowieka wypędzą. — Dawniej — wywodził — bywało gorzej. Czytałem kiedyś taką książkę, że oskarżeni musieli chodzić po rozpalonym żelazie i pić roztopiony ołów, żeby się pokazało, kto jest niewinny. Albo wtykali takiemu nogi w buty hiszpańskie i rozciągali go na drabinie, jeśli nie chciał się przyznać, albo też przypalali mu boki strażackimi pochodniami, jak to robili na przykład świętemu Janowi z Nepomuka. Podobno ryczał przy tym, jakby go ze skóry łupili i nie zamilkł, dopóki nie zrzucili go z mostu Eliszki do Wełtawy. I to w worku nieprzemakalnym. Takich wypadków było więcej, a jeszcze na dobitkę człowieka ćwiartowali albo wbijali go na pal, gdziesik tam, koło muzeum. A jeśli wtrącili tylko takiego do wieży na śmierć głodową, a, to czuł się z uciechy jak nowonarodzony. Dzisiaj to jedna wielka frajda dostać się do kryminału,
pochwalał Szwajk nowe czasy.
Nie ma ćwiartowania, nie ma hiszpańskich butów, prycze mamy, stół mamy, ławki mamy, nie potrzebujemy pchać się jeden na drugiego, zupę dostajemy, chleb też nam dają, dzban wody przyniosą, wychodek mamy pod nosem. We wszystkim widać postęp. No, prawda, że na śledztwo trochę niby daleko, bo aż przez trzy korytarze i o piętro wyżej, ale za to na korytarzach jest czysto. I jaki ruch! Tu prowadzą jednego, tam drugiego, młodego, starego, płci męskiej, płci żeńskiej. Człowiek się cieszy już i z tego, że nie siedzi tu sam. Każdy idzie spokojnie swoją drogą i nie potrzebuje się obawiać, że mu w kancelarii powiedzą, więc naradziliśmy się i jutro zostanie pan poćwiartowany albo spalony na stosie wedle swego własnego wyboru. Rozmyślanie o takich rzeczach byłoby z pewnością nielekkie. A ja sądzę, panowie, że nie jeden z nas byłby w takim momencie całkiem zdetonowany. No, dzisiaj stosunki zmieniły się już na naszą korzyść.
właśnie kończył apologię współczesnego więzienia, gdy dozorca otworzył drzwi i zawołał.
Szwejk, ubrać się i dalej na śledztwo.
Ja się ubiorę, odpowiedział Szwejk. Przeciwko temu nie mam nic do powiedzenia, ale boję się, że to pewno pomyłka, bo już raz zostałem ze śledztwa wyrzucony. I jeszcze się boję, aby reszta tych panów, co tutaj są razem ze mną, nie pogniewała się na mnie, że ja chodzę dwa razy z kolei na śledztwo, a oni nie byli tam dzisiejszego wieczora jeszcze ani razu. Może to wzbudzić zawiść.
Wyłazić, nie ględzić,
brzmiała odpowiedź na dżentelmeński wywód Szwejka. Szwejk znalazł się znowu przed panem o zbrodniczym wyglądzie, który bez jakiegokolwiek wstępu zapytał go twardo i nieubłaganie.
Przyznaje się pan do wszystkiego?
Szwejk zwrócił na nieubłaganego człowieka swoje dobre, modre oczy i rzekł miękko.
Jeśli pan sobie życzy, proszę pana, abym się przyznał, to się przyznaję, bo mnie to nic nie szkodzi.
Ale gdyby pan powiedział, Szwejku, nie przyznawajcie się do niczego, to się będę wykręcał ze wszystkich sił.
Surowy pan pisał coś w aktach i podawszy Szwejkowi pióro, kazał mu się podpisać. I Szwejk podpisał oskarżenie Bretschneidera wraz z dodatkiem. Wszystkie wyżej wymienione oskarżenia przeciwko mnie opierają się na prawdzie. Józef Szwejk. Podpisawszy, zwrócił się do surowego pana.
Czy każe mi pan jeszcze coś podpisać? Czy może mam przyjść dopiero jutro, rano?
Z rana zostanie pan wywieziony do sądu karnego, usłyszał w odpowiedzi.
O której godzinie, proszę pana, żebym przecie, broń mnie Boże, nie zaspał?
Precz!
Zagrzmiało na Szwajka dzisiaj po raz drugi to słowo zza stołu, przy którym stał. Powracając do swego nowego, zakratowanego mieszkania, Szwajk rzekł do dozorcy, który go przyprowadził.
Wszystko tu jest akuratne, jak w zegarku.
Gdy tylko drzwi się za nim zamknęły, współwięźniowie zasypali go mnóstwem pytań, na które Szwejk odpowiedział jasno.
Dopiero co się przyznałem, że zabiłem arcyksięcia Ferdynanda.
Sześcioro ludzi skuliło się w przestrachu pod zawszonymi kocami, tylko Bośniak rzekł.
Dobro doszli.
Układając się na pryczy, mówił Szwejk.
Głupia sprawa, że nie mamy tutaj budzika.
Ale rano zbudzili go bez budzika i punktualnie o 6 wywiózł Szwejka zielony Anton do Krajowego Sądu Karnego.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, rzekł Szwejk do swoich towarzyszy podróży, gdy zielony Anton wyjeżdżał z bramy dyrekcji policji.
Rozdział 3. Szwejk przed lekarzami sądowymi. Czyste, przytulne pokoiki Krajowego Sądu Karnego wywarły na Szwejku jak najlepsze wrażenie. Wybielone ściany, czarno malowane kraty i otyły pan De Martini, starszy dozorca aresztu śledczego, z fioletowymi lampasami i wypustkami na urzędowej czapce, wszystko mu się podobało. Barwa fioletowa przepisana jest nie tylko tutaj, lecz i przy obrzędach kościelnych w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Powtarza się przesławna historia rzymskiego panowania nad Jerozolimą. Więźniów wyprowadzano i przedstawiano ich Piłatom z roku 1914, rezydującym na parterze, a sędziowie śledczy, nowocześni Piłaci, zamiast rzetelnie umyć ręce, posyłali sobie po paprykarz i piwo pilzneńskie do Tejsiga, dostarczając coraz nowych oskarżeń prokuraturze. Tutaj w większości wypadków znikała wszelka logika, zwyciężał paragraf, dusił paragraf, bałwanił paragraf, parskał paragraf, śmiał się paragraf, groził paragraf, zabijał paragraf i nie przepuszczał nikomu. Byli to żonglerzy praw, kapłani liter kodeksowych, pożeracze oskarżonych, tygrysy austriackiej dżungli, wymierzający skok na oskarżonego podług numerów paragrafów. Wyjątek stanowiło kilku panów, tak samo jak i w dyrekcji policji, którzy kodeksem nie przejmowali się nadmiernie, bowiem wszędzie znajdzie się ziarno pszenicy wśród konkolu. Do jednego z takich panów przyprowadzono Szwejka na śledztwo. Starszy pan o wyglądzie dobrodusznym, ten sam, który niegdyś, badając znanego mordercę Walesza,
nie zapomniał nigdy rzec do niego: raczy pan usiąść, panie Walerz. Akurat mamy tu wolne krzesełko. Gdy Szwejka przyprowadzono do niego, pan ten poprosił go z wrodzoną sobie uprzejmością, aby usiadł i rzekł: a więc to pan jest ten Szwejk?
Przypuszczam, odpowiedział Szwejk, że muszę nim być, bo mój ojciec był Szwejk, a matka pani Szwejkowa. Nie mogę zrobić im takiego wstydu, żebym się miał wypierać swego nazwiska.
Życzliwy uśmiech przeleciał po twarzy radcy sądowego, prowadzącego dochodzenie. Naważył pan sobie ładnego piwa. Dużo sprawek ma pan na sumieniu.
Ja mam zawsze dużo na sumieniu,
rzekł Szwejk, uśmiechając się jeszcze uprzejmiej niż pan radca sądu.
Może mam nawet na sumieniu więcej niż raczy mieć pan, wielmożny panie.
Widać to i w protokole, który pan podpisał. Niemniej uprzejmym tonem rzekł radca sądu: czy nie wywierali na pana jakiego nacisku w dyrekcji policji?
Broń Boże, wielmożny panie. Ja sam się ich pytałem, czy mam podpisać, a gdy powiedzieli, żebym podpisał, to usłuchałem. Przecież nie będę się z nimi wodził za łby dla własnego podpisu. Na dobre by mi taka rzecz nie wyszła. Porządek musi być.
A czy pan się czuje zupełnie zdrowy, panie Szwejk?
Zupełnie zdrowy to ja nie jestem, wielmożny panie radco. Mam reumatyzm, smaruję się opodeldokiem.
Starszy pan znowu uśmiechnął się uprzejmie.
Co by pan powiedział na to, gdybyśmy pana polecili zbadać przez lekarzy sądowych?
Ja sądzę, że nie jest tak źle, żeby ci panowie mieli na próżno tracić dla mnie czas. Mnie już badał jeden doktor w dyrekcji policji. Czy nie mam trypra?
Wie pan co, panie Szwejk? My jednak zrobimy próbę z tymi lekarzami sądowymi. Złożymy ładną komisyjkę, przekażemy pana do aresztu śledczego, a tymczasem pan sobie dobrze odpocznie. Na razie jedno pytanie. Podług protokołu, miał pan się wyrażać i rozgłaszać, że teraz niedługo wybuchnie wojna?
Proszę pana radcy, wojna wybuchnie w krótkim czasie.
A czy nie miewa pan czasem jakich napadów?
Napadów, proszę pana? Nie mam. Tylko raz byłbym o mały figiel wpadł pod samochód na placu Karola. Ale to już ładnych parę lat temu.
Na tym przesłuchanie zostało zakończone. Szwajk podał panu radcy sądu rękę, a po powrocie do swojego pokoiku rzekł sąsiadom:
no więc przez to zamordowanie pana arcyksięcia Ferdynanda będą mnie badali lekarze sądowi.
Ja też już byłem badany przez lekarzy sądowych, rzekł pewien młody człowiek. Było to wtedy, kiedym się z powodu dywanów dostał przed sąd przysięgłych. Uznali mnie za słabego na umyśle. Teraz przywłaszczyłem sobie parową młockarnię i nic mi nie mogą już zrobić.
Wczoraj powiedział mi mój adwokat, że jeśli raz zostałem uznany za słabego na umyśle, to powinienem mieć z tego korzyść na całe życie.
Ja tym lekarzom sądowym nic nie wierzę,
zauważył człowiek o inteligentnym wyglądzie.
Kiedy raz u pewnego sfałszowałem weksle, zacząłem na wszelki wypadek chodzić na wykłady psychiatryczne doktora Heverocha, a gdy mnie złapali, symulowałem paranoika, akurat tak, jak wypadało podług tych wykładów doktora Heverocha. Jednego z lekarzy ugryzłem w nogę podczas komisji, wypiłem atrament z kałamarza i wykręciłem się, z przeproszeniem, w kącie izby przed całą komisją. Ale za to, żem jednego z tych panów ugryzł łydkę, uznali mnie za zupełnie zdrowego i byłem zgubiony.
Ja się badania tych panów nic a nic nie boję, oświadczył Szwejk. Jakem służył w wojsku, to mnie badał jeden weterynarz i nic mi się nie stało.
Lekarze sądowi to dranie, ozwał się mały, skulony człowiek. Niedawno temu, jakimś trafem, wykopano na mojej łące szkielet, a lekarze sądowi powiedzieli, że ten szkielet był zamordowany jakimś tępym narzędziem w głowę. I to przed 40 laty. Ja mam lat 38 i zostałem aresztowany, chociaż mam metrykę chrztu, wyciąg z ksiąg stanu cywilnego i paszport.
Sądzę, rzekł Szwejk, że na wszystko powinniśmy spoglądać z tej drugiej, pogodniejszej strony. Każdy omylić się może, a musi się omylić tym bardziej, im bardziej o czymś rozmyśla. Lekarze sądowi to ludzie, a ludzie mają swoje wady. Raz trafiło mi się w Nuslach, że na moście na rzece Botycz podszedł do mnie w nocy pewien pan, kiedym powracał z gospody u banzetów, i trzasnął mnie bykowcem przez głowę, a gdym leżał na ziemi, przyjrzał mi się przy świetle latarki i powiada:
to pomyłka, to nie ten.
No i tak go ta pomyłka rozzłościła, że mnie przeciągnął bykowcem jeszcze raz przez plecy. Taka to już jest natura ludzka, że człowiek myli się aż do śmierci. Był też taki jeden, który znalazłszy w nocy wściekłego psa na pół zmarzłego, zabrał go z sobą i wsunął żonie pod pierzynę. Jak się ten pies rozgrzał i okrzepł, to pogryzł całą rodzinę, a najmłodsze dziecko w kołysce rozszarpał i zeżarł. Albo dam wam przykład, jak w naszych stronach pomylił się pewien tokarz. Otworzył sobie kluczem kościołek świętego Michała w Pradze na Podolu, bo myślał, że to jego dom. W zakrystii zdjął buty, bo myślał, że to ich kuchnia. Położył się na ołtarzu, bo myślał, że to jego łóżko, i przykrył się takimi zasłonami ze świętymi napisami, a żeby mu było wygodniej, pod głowę położył sobie Ewangelię i inne księgi święte. Rano kościelny znalazł go w kościele, a ten, gdy się już całkiem opamiętał, powiada całkiem dobrodusznie, że to pomyłka. Ładna pomyłka, rzekł kościelny, kiedy przez tę pomyłkę będziemy musieli kościół na nowo wyświęcać. Potem tego tokarza badali lekarze sądowi i dowiedli mu, że był zupełnie poczytalny i trzeźwy, ponieważ gdyby był schlany, to by nie trafił kluczem do zamku drzwi kościelnych. Potem ten tokarz umarł na pankracu w więzieniu. O, dam wam też przykład. Jak na Kladnie pomylił się pewien pies policyjny, wilk, tego znanego rotmistrza Rotera. Rotmistrz Roter hodował takie psy i robił doświadczenia z włóczęgami, tak, że wszystkie wędrusy zaczęły Kladno omijać.
Więc wydał rozkaz, żeby żandarmi za wszelką cenę przyprowadzili jakiegoś podejrzanego.
Przyprowadzili mu tedy dość przyzwoicie ubranego człowieka, którego znaleźli w lańskich lasach, siedzącego na jakimś pniaku. Zaraz też kazał, aby mu odcięli kawałek poły od surduta, dał ten kawałek surduta obwąchać swoim żandarmskim psom, a potem zaprowadzili tego człowieka do jakiejś cegielni za miastem, a jego śladem puścili te wytresowane psy, które go też znalazły i przyprowadziły z powrotem. Potem ten człowiek musiał włazić po drabinie na strych, skakać przez mur, skoczyć do stawu, a psy za nim. W końcu pokazało się, że ten człowiek to był jeden czeski poseł radykalny, który wyjechał sobie na wycieczkę do lańskich lasów, bo go parlament już zmierził. To też mówię, że ludzie mają swoje wady i mylą się. Czy to będzie uczony, czy też głupi, nieokrzesany idiota? Mylą się i ministrowie.